Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w audycji Mówi Nauka będziemy pytać o to, czy sztucznej inteligencji należy się bać, czy jest się w ogóle czego bać i jak to z tą sztuczną inteligencją w życiu codziennym naszym jest. Z nami w studiu ekspert, który będzie nam pomagał w tych wszystkich zagadnieniach, profesor Anna Gambin z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Pewnie na początek chcielibyśmy sobie tak przypomnieć, gdzie ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, szczególnie w tych momentach, kiedy już jej nie odczuwamy, jest tak głęboko zakorzeniona w naszej codzienności.
Myślę, że będzie ciężko wymienić mi wszystkie takie miejsca. Na pewno zauważamy, że jak kupujemy piekarnik, to przez kolejne 2 tygodnie w każdym możliwym miejscu pojawiają nam się reklamy piekarników. I to jest właśnie sztuczna inteligencja, która podpowiada również w mediach społecznościowych, podsyła nam kolejne filmiki do przeglądania, to chyba TikTok słynie z tego, różnych algorytmów. Tak naprawdę większość urządzeń, które używamy, w jakimś stopniu tą inteligencję w sobie posiada, ewidentnie sztuczną. Są odkurzacze, które autonomiczne w takim sensie, że podróżują i same odkurzają, zbierają plan naszego pomieszczenia. Dosyć sprawne zastosowanie i rzeczywiście dosyć spektakularne, jak moim zdaniem, to są tłumacze, automatyczne przekłady, które są coraz lepsze. Jak ktoś używa Google Translate, to widzi, że ten postęp jest. W tej chwili rozwiązania, porozumiewanie się głosem, różne systemy mają swoich takich opiekunów, Siri, bardzo popularne. Teraz jest również uczenie się tembru głosu znanych ludzi. Wystarczy nagranie kilkunastominutowe głosu, żeby sztuczna inteligencja była w stanie tym głosem popowiadać bajki. Może to być głos naszej ukochanej babci i wtedy dzieciom babcia czyta bajki wieczorami.
Tak, to wszystko brzmi tak faktycznie dosyć znajomo. Padło hasło algorytmy, czyli kolejne pytanie, jak ta sztuczna inteligencja powstaje?
Więc chyba podstawowe, co trzeba wiedzieć, to że sztuczna inteligencja to są algorytmy. Najczęściej same algorytmy nie są bardzo wyrafinowane, powiedziałabym w sensie algorytmicznym, ale to robi się oksymoron. To, co jest podstawą dla sztucznej inteligencji, to jest zbiór, z którego ma się nauczyć. To są dane. Szczególnie dane, które są, mówiąc slangiem, otagowane. I teraz trzeba zdawać sobie sprawę, że są ludzie, którzy zajmują się otagowywaniem tych danych, to znaczy dodawaniem etykiet do różnych obrazków, żeby algorytmy sztucznej inteligencji mogły się nauczyć. I z jednej strony to jest ważne do zrozumienia, że sztuczna inteligencja nigdy nie rozwiąże problemu, który pojawi się po raz pierwszy. Ona musi mieć duży zasób wiedzy wcześniej i z tej wiedzy jest w stanie nauczyć się reagować na sytuacje, ale to będą powtarzalne sytuacje.
Naszym tematem jest, czy jest się czego bać w sztucznej inteligencji. I tutaj na pewno chciałabym zapytać o te wszystkie obawy, ale z drugiej strony też szanse, które daje nam sztuczna inteligencja.
Ja osobiście się nie boję sztucznej inteligencji. Powiem szczerze, że jest to jednak bardzo wrażliwy byt. Wystarczy odłączyć prąd, a żadna sztuczna inteligencja nam nie będzie zagrażać. Będzie nam zagrażać brak prądu. To nie jest coś, co może nas podstępnie zniszczyć. To jest dosyć wrażliwy byt tak naprawdę. Wolałabym mówić o szansach. Ja zajmuję się medycyną molekularną i algorytmami, informatyką, która jest stosowana w medycynie, w biologii. Tam sztuczna inteligencja naprawdę daje ogromną szansę, ponieważ pozwala analizować ogromne ilości danych. Słynnym przykładem jest program AlphaFold, który pozwala przewidywać, jak zwijają się białka. a zwinięcie, przestrzenna struktura białka odpowiada jego funkcji, a to jest kluczowe we wszystkich zastosowaniach, w projektowaniu leków, w rozumieniu podłoża różnych chorób, więc ma to bezpośrednie przełożenie, ta sztuczna inteligencja, na tak zwaną medycynę translacyjną, to znaczy kiedy te odkrycia przekładają się od razu na medyczne procedury.
Skoro jesteśmy przy medycynie, to czy dosyć aktualna wciąż koronawirus, czy tutaj także sztuczna inteligencja jakoś mogła zaingerować?
Jak najbardziej. To w tej chwili toczą się badania, gdzie wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji, chociażby po to, żeby przewidzieć przyszłą ewolucję tego wirusa. Gdybyśmy wiedzieli z dużym prawdopodobieństwem, jakie będą kolejne warianty. Omikron, zeta, teta, już nam się kończą literki alfabetu, ale można sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie przewidzieć 1000 kolejnych i one wszystkie zmieszczą się w jednej szczepionce i wtedy wystarczyłoby tak co dekadę przyjmować taką szczepionkę.
Mówi nauka, mówi nauka.
Nie chcemy dużo straszyć tą sztuczną inteligencją, ale powiedziała pani także o tym, że można odłączyć prąd. No właśnie, teraz kwestia prądu, energetyki jest dosyć takim gorącym tematem, a w związku z tym, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w rolnictwie, tak, właściwie w wielu, wielu dziedzinach życia, to jak tutaj możemy ją szybko zastąpić? Bo może się wydarzyć taka sytuacja, że tego prądu no nie będzie aż tak wystarczająco dużo.
Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze na takim etapie rozwoju, że kluczowe decyzje w większości dyscyplin jeszcze ludzie podejmują, więc fakt braku prądu będzie kluczowy, bardziej zagrażający innym aspektom, a nie temu, że przestanie działać sztuczna inteligencja. Powiedziałam o prądzie w kontekście takim, żeby nie wyobrażać sobie tej inteligencji jako jakiegoś potwora, który zagraża nam. Chciałam powiedzieć, że to jest dosyć taki delikatny byt i ulotny i potrzebuje do życia chociażby prądu. Gdybyśmy mieli lodówkę, która na przykład ma w sobie już, tu są takie lodówki, sama się zapełnia jak trzeba. No i sztuczna inteligencja postanowi, że będzie nas zdrowo odżywiać. No to jesteśmy w stanie wygrać z tą sztuczną inteligencją i kupić ulubione, niezdrowe produkty.
A co z zastępowaniem wielu zawodów? Bo to także jest jedną z tych obaw największych, że zostaną utracone miejsca pracy dla poszczególnych zawodów. Czy są takie zawody, których nie da się zastąpić sztuczną inteligencją?
Wydaje się, że wszystkie zawody związane z kontaktami z ludźmi. Oczywiście można sobie wyobrazić, że roboty będą nam pomagać, usługiwać, ale pewien rodzaj kontaktu i relacji nie jest zastępowalny. Opieka nad dziećmi czy nad osobami starszymi. Wszystkie zawody, gdzie jest działalność, no szeroko pojęta artystyczna działalność. Oczywiście można powiedzieć, że w tej chwili zdobywa świat sztuka tworzona przy pomocy sztucznej inteligencji, ale nadal uważam, że w scenie będzie sztuka tworzona przez ludzi.
Zastanawialiśmy się tutaj, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana na przykład w sądownictwie, czy na przykład w prowadzeniu samochodu, co samochody automatyczne już pokazują, czy doświadczenie, czy pewne wyczucie, które nabieramy z wiekiem, będąc w danym zawodzie, czy tak jak jeżeli chodzi o umiejętności prowadzenia samochodu, czy te umiejętności nie będą aż tak kluczowe, czy sztuczna inteligencja się tego po prostu nauczy?
Nauczy się i tutaj powiem, że podsunął pomysł mój doktorant aspekty etyczne z takimi samochodami, ponieważ jest oczywiste, że kierowca w przypadku zagrożenia i wypadku automatycznie chroni siebie. Najbezpieczniejsze miejsce w samochodzie to jest miejsce za kierowcą. A jeżeli to będzie autonomiczny pojazd i będzie miał podjąć decyzję, czy wypadek jest nie do uniknięcia i czy ma chronić kierowcę, czy ma chronić dziecko, które pojawiło się na jezdni, no to prawdopodobnie będziemy mieć wybór, kupując pojazd, czy chcemy mieć pojazd egoistyczny, czy pojazd altruistyczny. Tak, bo sztuczna inteligencja tutaj nie ma takich dylematów.
Na pewno tych etycznych. W jakim stanie teraz jest sztuczna inteligencja? Na jakim etapie? W sensie, czego możemy się spodziewać, a czego absolutnie jeszcze w tym rozwoju sztucznej inteligencji nie możemy od niej oczekiwać?
To jest tak naprawdę pytanie, z jakim problemem mamy do czynienia. Jeżeli problem jest wygrać w szachy z najlepszym mistrzem szachowym świata, to już sztuczna inteligencja wygrywa. Więc możemy powiedzieć, że ma rozwój intelektualny ogromny, bo ogrywa szachowego mistrza. To wynika z tego, że drzewo możliwości w tej grze jest takie, że naszymi zasobami obliczeniowymi jesteśmy w stanie je spenetrować. Natomiast wystarczy rozważyć inną grę, gdzie mamy grę Go na przykład i tutaj gorzej sprawdza się sztuczna inteligencja. Jeżeli przykład jest białek, gdzie mieliśmy wiele algorytmów, latami rozwijane zawody, w których startowały zespoły tworzące algorytmy przewidujące strukturę białek i dochodziły do takiej skuteczności rzędu 60% predykcji. Trafiały w 60% przypadków. Uważano, że to był taki szklany sufit. No i okazało się, że sztuczna inteligencja, która jest w stanie o mas zebrać tą całą wiedzę, przebiła ten szklany sufit. Tak, algorytm AlphaFold ma dużo, dużo lepsze osiągi. Natomiast inny przykład, jak przewidywanie dla dwóch cząsteczek chemicznych, czy one przereagują ze sobą, czy zajdzie reakcja chemiczna. Tutaj nie ma żadnego postępu. Mhm. Więc ciężko po prostu powiedzieć, że jest to etap rozwoju sztucznej inteligencji. To jest pytanie o złożoność problemu, z którym mamy do czynienia. Sztuczna inteligencja to nie jest część informatyki, która przydaje się informatykom. To jest ewidentnie część informatyki, która przydaje się wszystkim dziedzinom.
I myślę, że to jest piękne zdanie na koniec. Naszym ekspertem dzisiaj była pani profesor Anna Gampin z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. O sztucznej inteligencji, ale w kontekście tego, na ile jest wykorzystywana na rynku polskim, a jak to wygląda w Europie i na świecie, o to pytał swojego gościa Adrian Wojtasik.
Mówi Nauka.
Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacją Digital Poland, jest gościem Radia Campus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sztuczna inteligencja, o tym dzisiaj rozmawiamy. Wasza organizacja w 2021 roku wydała raport właśnie związany z tym tematem. Jaką pozycję zajmuje Polska, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, patrząc na Europę, ale też szerzej na świat?
Raport daliśmy z firmą Tencent w 2021 roku, badając, jak firmy korzystają w Polsce ze sztucznej inteligencji. I jeśli chodzi o to nasze wykorzystanie, to nie wygląda ono dobrze. To znaczy, że jeśli spojrzymy na nasze dane, ale również na dane Eurostatu, to ta sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, może tak powinniśmy mówić, głębokie uczenie, algorytmy, wykorzystywane są najczęściej przez duże firmy. Według Eurostatu to było 6% dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, gdzie na przykład Finowie, Duńczycy, Szwedzi to jest ponad 23%, prawda? Czyli widać, że 4 razy bardziej. Natomiast jeśli spojrzymy na wykorzystanie wśród MŚP, czyli małych firm, no to jeszcze jest znacznie, znacznie gorzej, dlatego że małe firmy z wielu powodów też braku danych, o czym może porozmawiamy, nie mają takich możliwości, aby tworzyć nowe rozwiązania, częściej korzystają z gotowych rozwiązań, no i właśnie z braku między innymi danych i też pewnie środków finansowych znacznie mniej wykorzystują nowe technologie, nawet nie tylko uczenie maszynowe, ale w ogóle big data czy inne rozwiązania.
Czyli jeśli popatrzymy na ten swego rodzaju taki ekosystem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w Polsce, no to głównie opiera się on na małych firmach, na małych zespołach, a nie jak na jakichś ogromnych korporacjach, że się tak wyrażę.
To jeśli pytasz o ekosystem, czyli jakie są u nas firmy, to faktycznie to można podzielić według mnie na takie dwa obszary. Pierwszy to są te małe, średnie firmy, o których wspomniałeś. Nie mamy tutaj jakiejś takiej gigantycznej spółki, która by wdrażała i sprzedawała rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Raczej są to tak zwane software house'y, czyli firmy, które przygotowują oprogramowanie dla klienta. I tak mniej więcej wygląda taki polski pejzaż firm tworzących te rozwiązania. My w samym raporcie pokazaliśmy ponad 30 parę takich wiodących firm, które zatrudniają ponad kilku tak zwanych data scientistów, czyli osób, które zajmują się danymi. Jest parę takich ciekawych spółek w Polsce, które podbijają zagraniczne rynki, ale ciągle nie są to spółki no, największe, które znalazłyby się, powiedzmy, na giełdzie papierów wartościowych w wiodących indeksach. Natomiast drugi świat, to jednak ja bym podniósł wątek centrów B plus R, tak zwanych również shared services, czyli usług wspólnych, czy oddziałów globalnych korporacji, które mają w Polsce albo właśnie centra B plus R i tworzą u nas rozwiązania, skalując je na cały świat. Przykładowo w Polsce tworzone są rozwiązania, które znajdujemy potem w telewizorach, w smartfonach, czy tworzone są różnego rodzaju algorytmy dla sieci 5G. I to wszystko powstaje w Polsce, tworzą to polscy inżynierowie. Takich centrów mamy ponad 20 kilka właśnie globalnych korporacji. To tutaj są też wspierani, czy rozwijane są rozwiązania z zakresu asystentów na przykład głosowych największych globalnych koncernów. Natomiast drugi ten wątek, powiedzmy, oprócz tych takich centrów R&D, dużo mamy też wspomnianych właśnie centrów usług wspólnych i całkiem sporo korporacji globalnych tworzy tutaj swoje takie oddziały obsługujące szeroko rozumiane procesy z zakresu robotyzacji, automatyzacji, ale również właśnie tworzenia rozwiązań sztucznej inteligencji.
Ten problem, który został zaznaczony w raporcie, który no dotyka i też może trochę osłabia rozwój, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w Polsce, to jest korelacja pomiędzy biznesem, pomiędzy firmami, a nauką.
Jest taka korelacja. No u nas niestety ten świat nauki ma pewne problemy. To znaczy, że czy może nawet nie świat nauki, a świat ten styk jest dosyć problematyczny, ponieważ no jak na razie nie opanowaliśmy jakiejś takiej wspaniałej metody komercjalizacji różnego rodzaju odkryć naukowych. Oczywiście zdarzają się jakieś pozytywne, fajne przypadki, ale jednak raczej biznes ani nauka nie słynie z komercjalizacji odkryć naukowych w Polsce. To jakby jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że często firmy niestety sprowadzają rolę uczelni do pozyskiwania, jak to się pięknie nazywa, kapitału ludzkiego, czyli poszukują studentów, poszukują ewentualnie doktorów, którzy mogliby się wdrożyć w ich firmę i zrealizować projekt, ale rzadziej jest to taka, bym powiedział, współpraca partnerska, czasami też również z powodów regulacyjnych, chociażby RODO, gdzie na przykład firma przekazałaby dane, które następnie naukowcy na przykład dzięki tym danym mogliby no, stworzyć ciekawe nowe rozwiązania albo pewne rzeczy zaobserwować.
I tak tajemnice sztucznej inteligencji pomagał nam zgłębiać Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacją Digital Poland. Dziękuję za tą dużą dawkę informacji.
Dziękuję pięknie.
Mówi nauka.
W tym momencie z naukowych rzeczy to już wszystko. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.